Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, a za niespełna pół godziny również spotkanie z Aleksandrą Kłaput-Wiśniewską. Już od razu przenosimy się do Opery Nowa. Za nami kolejny, przedostatni już spektakl tegorocznego festiwalu.
Tym razem był to musical Teatru Rozrywki z Chorzowa, zatytułowany Młody Frankenstein Mela Brooksa. Cóż możemy Państwu powiedzieć, zapewne pamiętają Państwo zarówno filmy, jak i musical. No i może niektórzy pamiętają powieść Mary Shelley, która stworzyła w ogóle tę historię i tę postać przed wieloma laty. Taki gotycki horror, z którego właśnie skorzystał Mel Brooks.
Młody Frankenstein, premiera polska, odbyła się przed rokiem, 23 kwietnia. Powiedzmy, że przekładu dokonał Grzegorz Wasowski. Tak, tak, ten sam Grzegorz Wasowski, czyli syn Jerzego Wasowskiego, a reżyserem tego spektaklu jest Jacek Bończyk.
Jacek Bończyk, znany aktor, ale również reżyser, specjalizuje się właśnie bardziej w muzycznych produkcjach. Znają go Państwo na przykład z Teatru Chorzycy w Toruniu z wielu przedstawień. Tutaj również Jacek Bończyk jest autorem piosenek do tego musicalu.
A my spotkałyśmy się zarówno z młodym Frankensteinem, ale także z innymi postaciami tego musicalu. Publiczność zabawiała się do łez, naprawdę. Boki zrywała podczas tego spektaklu. Czy muzycznie on był równie dobry, co śmieszny? Pewnie jeszcze będziemy podsumowywać ten festiwal, ale zaczniemy od wprowadzenia Aleksandra Laskowskiego.
Zacznijmy tę historię zupełnie od początku, od Frankensteina, czy dokładniej od jego autorki, którą była Mary Shelley. Powieści, która miała przynieść sławę Mary Shelley, powieści zatytułowanej Frankenstein or the Modern Prometheus. Frankenstein albo współczesny Prometeusz. To powieść gotycka, klasyczna powieść gotycka. Gotycka, czyli innymi słowy powieść grozy. Splatają się w niej elementy grozy, pojawia się śmierć, ale i koniecznie musi być jakiś wątek romantyczny. Opowieść ta zresztą została przez Mary Shelley wymyślona, kiedy razem ze swoim ukochanym odwiedzili Burg Frankenstein, czyli zamek Frankensteinów, bo alchemik Frankenstein istniał naprawdę. Zamek ten zresztą stoi do dzisiaj, chociaż znacznie zrujnowany, a z jego zrujnowanych murów można podziwiać Darmstadt. Zamek Frankensteinów istnieje naprawdę, ale nie w Transylwanii, a w Niemczech. Jeszcze zwróćmy uwagę na podtytuł tej powieści. Współczesny Prometeusz. Prometeusz, czyli ten tytan, który na prośbę Zeusa stworzył ludzi podobnych bogom. Miał ich nauczyć wszystkiego i to zrobił, ale miał dany przez Zeusa zakaz przekazania ludziom ognia. Prometeusz ten ogień przekazał i za karę Zeus kazał przykuć go do skał Kaukazu, gdzie orzeł wydziobuje mu wątrobę. I ten podtytuł jest szalenie istotny dla powieści, dlatego że pokazuje, że pewien głębszy namysł towarzyszył autorce związany z tym, kto ma prawo stwarzać. Pytanie to było stawiane w czasach ogromnych postępów nauki, wiary w naukę, wiary w postęp, więc pytanie o to, czy człowiek ma prawo rościć sobie boskie prerogatywy, było jak najbardziej na czasie i stąd ten współczesny Prometeusz pojawia się w podtytule powieści. Powieść stała się niemal natychmiast bestsellerem, była ogromnie popularna i kiedy pojawiło się kino, doczekała się oczywiście wielu ekranizacji. A jak wiele ekranizacji, to i musiała się pojawić ich parodia. I te przygotował arcymistrz w tej dziedzinie Mel Brooks w 1974 roku. Słowo o Melu Brooksie, który jest nie tylko autorem tekstu, ale i muzyki w musicalu, który dzisiaj zobaczymy. Musicalu zresztą opartym na tym filmie z 1974 roku. Mel Brooks urodził się w rodzinie polskich Żydów w 1926 roku w Nowym Jorku i nazywał się Melvin Kamiński, ale na potrzeby kariery artystycznej przybrał ten pseudonim, pod którym znamy go do dzisiaj, czyli Mel Brooks. Wyspecjalizował się w parodii. Jeśli idzie o młodego Frankensteina, to parodiuje w tym filmie przede wszystkim niemiecki ekspresjonizm. ze słynnym Nosferatu na czele. Także dla przypomnienia, film z roku 1974, a musical przygotowany także przez Mela Brooksa, który sam pisze świetne piosenki, tak jest zacięciem klezmerskim, bym powiedział często, został pokazany po raz pierwszy na Broadwayu w 2007 roku i też się cieszył ogromnym zainteresowaniem publiczności. Mel Brooks jest zresztą przez amerykańskie media bardzo lubiany i tu na zakończenie chciałbym jeszcze Państwu zacytować fragmenty wywiadu, którego Mel Brooks udzielił dziennikowi New York Times kilka lat temu. Dziennikarze pytali go oczywiście o pracę w kinie, o dzieciństwo, o romanse, ale także o to, jak to się stało, że ma tak genialną pamięć. Bo Mel Brooks słynie z tego, że kiedy pracuje nad filmem, zna po imieniu i nazwisku wszystkich, a produkcja filmowa to często jest kilkaset osób i Mel Brooks ponoć potrafi wszystkich z imienia i nazwiska spamiętać i kojarzyć z twarzą. I na to Mel Brooks odpowiedział, że jako młody chłopak musiał sobie dorabiać w restauracji gdzieś na Brooklinie, gdzie było bardzo trudno o napiwki. Doskonałym sposobem, żeby taki napiwek dostać, było zaskarbienie sobie sympatii klienta. Na przykład, opowiada New York Timesowi Mel Brooks, podchodząc do niego, kiedy już kończył posiłek i mówiąc: drogi panie Apfelbaum, a może jeszcze kawałek pumpernikla? I jeśli na to klient odpowiedział: miły panie, ja się nazywam Apfelgrün i za pumpernikiel bardzo już panu dziękuję, to wiadomo, że na napiwek nie było absolutnie nadziei. Także tę pamięć za młodu Mel Brooks wyćwiczył i ponoć pamięć znakomitą ma do dziś.
Opowiemy wam historię o szaleńcu, co przez lata mieszkał w strasznym zamku, czyniąc wielkie zło. Trupowi drugie życie dał, a ten by tylko chciał. Kaleczył nas, zabijał nas i miasto tak się miał. Lecz przyszedł wreszcie strach, a my przyznamy, że życie się układa błosko, czas nacieszyć się beztroską. Gdy doktorem dzisiaj świetny jest, miasto żyje i bawi się.
Powstrzymać radość! A to dlaczego, inspektorze Kemp?
Musical w Polsce jest ostatnio dość popularny, no a Państwa Teatr to wiadomo, że takim gatunkiem się zajmuje. Czym szczególnym wyróżnia się ten spektakl?
Musical już od długich lat jest popularny w Polsce. Rzeczywiście był taki moment, że myśmy zaczynali właściwie wszyscy około 30 lat temu, ale teraz to już jest taka bardzo unormowana sytuacja.
Dariusz Miłkowski, dyrektor Teatru Rozrywki w Chorzowie.
A jeżeli chodzi o ten musical, o młodego Frankensteina, to ja myślę, że Mel Brooks się ciężko napracował nad tym, żeby to było taki cukierek po prostu, że wzorcowy wyrób musicalowy i coś mu się rzeczywiście znakomicie udało, chociaż zrobił w tym wszystko, to znaczy napisał libretto, napisał piosenki, skomponował muzykę, zrobił film, prawda, a potem przerobił to na wersję teatralną, musicalową.
Można powiedzieć, że to jest właśnie w konwencji Mela Brooksa.
Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I myśmy z tego z radością skorzystali. Co prawda Grzegorz Wasowski, czyli syn ojca, prawda, który tłumaczył to. Bez przerwy chodził i mówił, że on tą scenę by lepiej napisał, że on to poprawi. A jego żona chodziła za nim i mówiła: Grzesiu, przypominam ci, że nam powiedzieli, że licencja na ten musical polega na tym, że masz to przetłumaczyć dokładnie tak, jak to Brooks napisał. I rzecz wygląda w ten sposób, że my w takich wypadkach mamy obowiązek tłumaczenie polskie dać do tłumacza przysięgłego, który to tłumaczy już nie wierszem, tylko prozą i posłać do licencjodawcy, który sprawdza, czy sensy nie zostały pozmieniane.
Się udało.
No, to zawsze się udaje, ale trzeba pilnować.
Czym szczególnym właśnie widzów polskich może ująć ta wasza realizacja? Czy coś szczególnego w nią włożyliście, nowego, może jakieś nowe pomysły?
To tam się zdarzają jednak, panu Grzegorzowi się udało jednak takich kilka cytacików literackich wpisać, które są powiedzmy w naszej tradycji, prawda? Ale wstawił to w momentach, które są dla Amerykanów jasne, gdzie oni używają swoich skojarzeń, prawda? I takich kilka cytacików tam się znajduje, ale poza tym ja myślę, że to jest historia, to sobie Mary Shelley wymyśliła 100 lat temu, nawet więcej, prawda, że wymyśliła tegoż potwora i Frankensteina, i ten mit żyje do tej pory na całym świecie i się na całym świecie sprawdza. No, a poczucie humoru Mela Brooksa też jest chyba uniwersalne.
Co to znaczy w XXI wieku stworzyć dobry musical? Właściwie wszystko już było, wszystko już widzieliśmy. Czy jeszcze można czymś zaskoczyć akurat w tym gatunku?
Ja myślę, że musical ma takie formy, powiedzmy, gdzie możemy powiedzieć, że Mel Brooks jeszcze się mieści w tym kanonie klasycznego musicalu, prawda? Czyli takiego jak Skrzypek na dachu, jak Ewita właśnie, jak Skrzypek na dachu, Kabaret, powiedzmy, bo Ewita już właściwie przekracza takie progi między teatrem musicalowym a operowym, prawda? Tam się nie używa słowa mówionego, tam się używa recitatywów, prawda? Podobnie jest w Jesus Christ Superstar, prawda? Podobnie jest w Bulwarze Zachodzącego Słońca, który właśnie niedawno mieliśmy premierę. Weber jednak pozwala na to, żeby były teksty mówione, ale to jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest coś takiego, że muzycznie musical właściwie korzysta z całego dorobku muzycznego i popu i wszystkich innych form muzycznych, prawda? I robi z tego jakoś taką swoją wartość. Korzysta bardzo silnie z takich odkryć, powiedzmy, czy mód współczesnego teatru dramatycznego i już od dawna właściwie taki znaczący musical już od dawna przestał być o niczym. To są zawsze jednak opowieści, które dotykają jakichś poważnych problemów, prawda? I one też są opowieścią, też jak gdyby otwierają świat, no, wprowadzają widza w jakąś nową optykę zdarzeń, o których opowiadają, a te opowiadania rzadko bywają tak jak u Mela Brooksa właśnie, taką zabawą w konwencję.
Artur Święs, młody Frankenstein, Fryderyk Frankenstein.
Tomasz Jec, potwór.
Dariusz Niebudek, Igor.
Jestem szalonym naukowcem, wnukiem słynnego Wiktora Frankensteina. Przyjeżdżam do Transylwanii, żeby wykonać prace spadkowe mojego dziadka. I tam Igor zakaża mnie, budzi mnie do życia w tym sensie, że budzi moje ukryte pragnienia tworzenia potworów. I tworzę potwora. A potwór potem kradnie mi moją narzeczoną.
Jestem właśnie tym potworem, którego stworzy Artur i potem ukradnę mu narzeczoną.
I to jest prawdziwa natura potwora. Każdy, kto kradnie narzeczoną, jest potworem po prostu.
A jaka jest idea Igora, żeby obudzić Frankensteina?
Przypuszczam, że to jest tak, że kiedy Igor był dzieckiem, jego dziadek był służącym dziadka Frankensteina. Chęć nawiązania do dzieciństwa, do szczęśliwego dzieciństwa, jedynego okresu szczęśliwego, przypuszczam, w życiu Igora, dlatego że jest nieszczęśliwy, jest kumulacją nieszczęścia. Jest rudy, garbaty, ma coś z ręką, kuleje. Jeszcze ma zeza, więc jest absolutną kumulacją wszystkich nieszczęść i prawdopodobnie jedynym fajnym wspomnieniem z dzieciństwa było podglądanie pracy dziadka z dziadkiem Frankensteina. I myślę, że on nakręca całą sprawę, żeby ściągnąć młodego Frankensteina, żeby przeżyć jeszcze raz te przygody.
Co takiego jest w musicalach Mela Brooksa, w ogóle w sztukach Mela Brooksa, że to nas za każdym razem śmieszy? Tutaj będziemy mieć przekład Grzegorza Wasowskiego. Mhm. Też śmieszny?
Też śmieszny. Znakomity przekład Wasowskiego. Piosenki przekładał Jacek Bończyk, reżyser naszego przedstawienia. Natomiast no, dowcip Mela Brooksa to jest dowcip pełen erotyzmu, pełen zakamuflowanych, fajnych, delikatnych rzeczy, które jednocześnie mogą być dla dorosłych nawet.
Żadnych świętości, taka była zasada Mela Brooksa. Śmieje się ze wszystkich, gejów, Żydów, katolików, no, dokładnie, ma, że tak powiem, jak mówi młodzież, ma wyrąbane na wszystko. W związku z tym jego siła polega na tym, że on się śmieje ze wszystkich i to jest tak zaraźliwe, tak błyskotliwe, inteligentne, że to jest po prostu śmieszne,
A Mel Brooks ma już 91 lat. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą o tym.
Czyli możemy domniemywać, że panowie się świetnie znaleźli w tym świecie Mela Brooksa, w jego dowcipie, w jego sposobie widzenia świata.
No ja uwielbiam poczucie humoru. To jest absurd po prostu. To jest klasyka takiego poczucia humoru. To jeszcze w takiej formie z oprawą muzyczną, która jest pełna cytatów też tak naprawdę. Punktem odniesienia są inne horrory. Zabawa tym gatunkiem. No naprawdę, to jest przefajna zabawa dla publiczności.
Wy się świetnie bawicie, to nie jest dziwne, ale taki rodzaj dowcipu, no może nie każdy lubi. Jeszcze do tego przykład Grzegorza Wasowskiego, no jest to tak zwany mocno inteligentny humor, ale na polską publiczność można liczyć.
Do tej pory się nie zawiedliśmy. Robiliśmy już na przykład Mela Brooksa producentów, którzy są jeszcze bardziej zwariowani i myślę, że nie, no Bydgoszcz jest przecież miastem ludzi inteligentnych, słuchajcie. No. Poza tym, naprawdę, no, będzie świetnie, jestem przekonany.
Nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś się źle bawił na tym spektaklu.
No właśnie, bo wasza publiczność was uwielbia. No.
Tak, po prostu łapią wszystko i doskonale się bawią. Wszyscy.
Nazywam się Maria Meyer, a gram w przedstawieniu Frau Blücher, czyli panią na włościach Frankensteinów. Sprawia mi wiele przyjemności granie tej postaci, ponieważ jest taka najpierw angielsko zimna, a potem się troszeczkę ociepla, no i skrywa wiele tajemnic, więcej nie mogę powiedzieć.
Wszyscy jak opowiadacie o swoich rolach, to tacy jesteście w takim podnieceniu. Rozumiem, że się świetnie bawicie.
Podniecenie jest spowodowane tym, że w ogóle lubimy robić to, co robimy, bo jakbyśmy nie lubili, to nie wiem, kto by się zgodził na to, żeby pracować za jakąś tam przysłowiową marchewkę, więc lubimy to, co robimy. Jest to jeden z tych muzykali, który, można by powiedzieć, jest lekki, łatwy i przyjemny. I z powodu fantastycznej muzyki biegniemy na niego ochoczo, żeby to zagrać. Są fantastyczne teksty. Cudowna polszczyzna syna pana Jerzego Wasowskiego. Cudownie napisany scenariusz, piękną polszczyzną. I do tego teksty piosenek, które napisał Jacek Bończyk. I wszystko jest takie, ja nie chcę powiedzieć, że ma klasę, ale nie jest podwórkowe. Jest przyjemnością mówienie tych zdań.
Czy długo państwo pracowaliście nad tym, żeby stworzyć to, co stworzyliście i jak dalece zdołaliście się oderwać od Mela Brooksa, czy też nie staraliście się w ogóle o to?
No trochę chyba jesteśmy oderwani od Mela Brooksa, ponieważ myślę sobie, że niektóre rzeczy w naszym kraju byłyby dość szokujące, więc myślę, że to jest troszeczkę stonowane. Reszta zostaje w domyśle. A pracowaliśmy jak zwykle parę miesięcy, myk, myk i już.
Wystrojony tak wygląda super. Jak ten aktor słynny Gary Cooper.
Super Cooper!
Choćby więc Rockefeller, poczuj się z laseczką w głowie, bo już wiesz.
Ważny by mi styl! Kasy. Teraz szansę masz, na zabawę już czas. Gdy masz dół i nawet w jasnej myśli i nie wiesz gdzie pójść, pamiętaj, że ważne by mieć styl. Gdy masz płaszcz i nowy trakar do tego, spodenki w paski, to już wiesz. Ważne by mieć styl.
To jeszcze fragment z Młodego Frankensteina, Mela Brooksa, w reżyserii Jacka Bończyka. Dopowiedzmy, że kierownikiem muzycznym tego spektaklu jest Mateusz Walach, a choreografię stworzyła Inga Pilchowska. No to teraz z opery Nowa wracamy do Auli Kopernikanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Tam bowiem większość koncertów tegorocznego festiwalu Nowa Muzyka 2017.
To już piąta edycja tego Festiwalu Muzyki Współczesnej, organizowana przez Związek Kompozytorów Polskich, ale także Miejskie Centrum Kultury i Wydział Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. W tym roku cegiełkę do tego festiwalu dołożyła również Szkoła Muzyczna, Państwowy Zespół Szkół Muzycznych imienia Artura Rubinsteina w Bydgoszczy i Zespół Szkół Muzycznych imienia Karola Szymanowskiego w Toruniu, a także Dwór Artusa, bo tam jedno z wydarzeń festiwalowych. A honorowy patronat, co należy podkreślić, sprawuje Europejskie Centrum Muzyki imienia Krzysztofa Pendereckiego.
A my rozmawiałyśmy z Marcinem Kopczyńskim, kompozytorem, jeszcze przed rozpoczęciem festiwalu. Między innymi pytałyśmy go o to, czym jest nowa muzyka.
Właśnie, muzyka nowa. To jest trudna sprawa, ponieważ w tych obecnych, dzisiejszych czasach jest praktycznie każdy kompozytor gdzieś tam próbuje swoją ścieżkę wydeptywać. Otoczeni jesteśmy przeróżnymi wpływami. Niektórzy inspirują się muzyką elektroniczną, muzyką konkretną. Wpatrujemy się też w kompozytorów, którzy są dla nas mistrzami. Jest praktycznie nieograniczona ilość możliwości stylistycznych. Już nie można tak muzyki podzielić, że to jest muzyka awangardowa, a tu jest muzyka bardziej tradycyjna, tylko są przeróżne odmiany tych stylistyk, więc ta muzyka siłą rzeczy jest bardzo różnorodna. Jeśli na danym koncercie prezentuje się kilku kompozytorów, to każdy utwór jest zupełnie w odmiennej stylistyce.
Też można było powiedzieć, że już wszystko było i tak, trudno, żeby wymyśleć coś nowego.
No my staramy się gdzieś to swoje małe piętno odcisnąć. Niektórzy są bardziej nowatorscy, inni są bardziej tradycyjni. I może w tej właśnie wielości jest nasza siła, że słuchacz, jeśli na koncert przyjdzie, to usłyszy po prostu wiele, wiele różnych rzeczy. Nie tylko, że to będzie wszystko w jednej stylistyce, tylko bardzo wiele tych możliwości.
Coś, co jest waszym wyznacznikiem, mówię o festiwalu Nowa Muzyka, to jest to, że przychodzi publiczność w bardzo różnym wieku i też jest dużo młodych ludzi, którzy z zaciekawieniem przychodzą i słuchają koncertów waszych.
To prawda, bo przychodzą i studenci związani z akademią i z uniwersytetem. W tym roku po raz pierwszy prezentujemy nasze utwory w Auli Kopernikanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, w takiej pięknej sali, gdzie jeszcze nasze koncerty się nie odbywały. Również w Miejskim Centrum Kultury, to już od samego początku, bo Miejskie Centrum Kultury nas wspiera i jest współorganizatorem festiwalu. Też koncert jeden odbędzie się właśnie w Dworze Artusa w Toruniu, więc w tym roku akurat większość rzeczywiście w Auli Kopernikanum odbywa się koncertów. Nie możemy zapomnieć, że drugi wielki kompozytor związany z Bydgoszczą świętuje również swój jubileusz, 80-lecie urodzin, pan Bohdan Rimer, który wykłada na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego i również jemu będzie koncert specjalnie poświęcony w niedzielę 14 maja o 16, również w Kopernikanum.
I zabrzmią jakie jego utwory?
Zabrzmią utwory fortepianowe, pieśni, a także utwory kameralne, zróżnicowane, interesujące utwory.
Co jeszcze ciekawego na festiwalu?
W Toruniu właśnie koncert Szkolna Partytura. Tutaj zaprezentują się najmłodsi adepci kompozycji, uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu. Oni pracują pod kierunkiem Magdaleny Cynk, która tam prowadzi klasę kompozycji i to będzie w niedzielę o godzinie 11 w Dworze Artusa. W niedzielę o 18 w Kopernikanum koncert kwartetowy, muzyka na kwartet smyczkowy. Tutaj są utwory, kilka jest z nich specjalnie pisanych z myślą o tym tegorocznym festiwalu. Będą utwory Magdaleny Cynk, Michała Dobrzyńskiego, Marcina Gumieli, Piotra Komorskiego i także mój drugi kwartet smyczkowy. Tu w ogóle powiem o wykonawcach. Po raz pierwszy zaprezentuje się na festiwalu kwartet Arton w składzie Bolesław Siarkiewicz, Monika Arłowska, Agnieszka Czupryńska i Małgorzata Węglerska. Informacje o festiwalu są na specjalnej stronie Nowa Muzyka założonej w tym roku, a także na Facebooku pod hasłem Festiwal Nowa Muzyka. Z łatwością można znaleźć te informacje.
To zaprośmy w takim razie jeszcze raz. Już o tych koncertach zresztą nasz gość mówił. Jutro o godzinie 16 koncert jubileuszowy Bohdana Rimera w 80. rocznicę urodzin. Wystąpi kwartet smyczkowy Arton. Również jutro o godzinie 18.
Tym razem koncert muzyki kameralnej w Auli Kopernikanum UKW. I w programie kompozycje Magdaleny Cynk, Michała Dobrzyńskiego, Marcina Gumieli, Piotra Komorowskiego, a także Marcina Kopczyńskiego, z którym rozmowę Państwo słyszeli. I to wszystko w wykonaniu kwartetu smyczkowego Art On.
W składzie Bolesław Siarkiewicz skrzypce, Monika Orłowska drugie skrzypce, Agnieszka Czupryńska altówka i Małgorzata Węglarska wiolonczela. No ale mamy jeszcze koncert w poniedziałek. Aula Kopernikanum znowu, koncert muzyki kameralnej, wybieramy się na ten koncert, damy Państwu relację. W programie tego koncertu kompozycje Aleksandry Brejzy, Karola Szymanowskiego, Piotra Perkowskiego, Piotra Mosa, Pawła Łukaszewskiego, Łukasza Godylli, Szymona Godzięba-Trytka, Piotra Komorowskiego, Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej, a także Magdaleny Cynk i Sławomira Czarneckiego. Pośród wykonawców prawdziwe rodziny. klan bałabanów.
Jan Bałaban skrzypce, Lech Bałaban altówka, Agnieszka Bałaban wiolonczela.
Także Magdalena Holec fortepian, Leszek Holec baryton.
Adam Kałduński fortepian, Krzysztof Sowiński fortepian.
Marek Ulański skrzypce i Mikołaj Wojciechowski wiolonczela. Mamy też jeszcze jutro imprezę towarzyszącą w Dworze Artusa o godzinie 11:00, koncert Szkolna Partytura.
I wykonają ten koncert uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych imienia Karola Szymanowskiego w Toruniu, a prowadzić koncert będą Olga Pniewska i Olga Zawadzka.
Zapraszamy na te koncerty, bo warto posłuchać tak zwanej nowej muzyki, która rzeczywiście jest tworzona w XXI wieku i absolutnie nie odstrasza słuchacza.
Naprawdę w tym roku bardzo wiele dobrych, wspaniałych propozycji. Ten festiwal się bardzo rozwinął, rozrósł i mamy nadzieję, że ta piąta już mała jubileuszowa edycja też jest taką już edycją, która zapowiada no, dobry rozwój tego festiwalu.
A teraz zanurzamy się nie w nową muzykę, muzykę można powiedzieć starą, za sprawą Aleksandry Kłaput-Wiśniewskiej.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłaput-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Chociaż festiwal operowy ma się ku końcowi, to myślę, że nasze spotkania z operą nabierają rozmachu. Dzisiaj znowuż literatura z wielkiej sceny, ale także muzyka, przede wszystkim instrumentalna. Literatura operowa wszak to nie tylko znane arie czy przeboje muzyki baletowej, to także fragmenty instrumentalne, które bardzo często wychodzą sobie z opery i żyją niezależnym artystycznym życiem. Czasami nawet zapominamy, że te przeboje, które nucimy, czy które wielokrotnie przerabiane są, inscenizowane, czasami aranżowane na różne składy czy różne zestawy instrumentalne, pochodzą z wielkich dzieł operowych. Na początek słynny Lot Czmiela. Kto dzisiaj pamięta, że ta miniatura, która funkcjonuje w najróżniejszych wirtuozowskich opracowaniach, chociażby na tubę czy grywana na harmonijkach ustnych, pochodzi z opery Mikołaja Rymskiego-Korsakowa o bardzo wdzięcznym tytule. Bajka o carze Sałtanie, jego synu sławnym i potężnym bohaterze, księciu Gwidonie Sałtanowiczu i o pięknej księżniczce Łabędziu. I właśnie z owej opery w czterech aktach z prologiem, która po raz pierwszy wystawiona była w 1900 roku, pochodzi słynny Lot Czmiela, z momentu, w którym książę Sałtan zamienia się w wielkiego czmiela po to, aby polecieć do królestwa i tam na miejscu pod osłoną przebrania w wielkiego czmiela odebrać to, co mu należne, czyli tron i ukochaną księżniczkę. Bajka o carze Sałtanie i z niej Lot Czmiela pochodzący. I drugi fragment, który także żyje samodzielnym życiem, niezwiązany z operą, bardzo często jako marsz, niezależny od swojego scenicznego rodowodu. To marsz z opery Miłość do trzech pomarańczy Sergiusza Prokofiewa. To premiera z 1921 roku. Opera komiczna, której tytułowi bohaterowie wiodą przez pustynię pomarańcze, które rosną do wielkich, monstrualnych rozmiarów i cała opera dzieje się w poszukiwaniu owych tytułowych trzech pomarańczy, którym to poszukiwaniom towarzyszy ów piękny, instrumentalny, znakomicie zakomponowany marsz. Zatem przeboje muzyki operowej w zupełnie nieoperowej konwencji. Lot Czmiela z 1900 roku Mikołaja Rymskiego-Korsakowa i 20 lat później wystawiona Miłość do trzech pomarańczy i pochodzący z tej opery marsz Sergiusza Prokofiewa. Thank you. Były to dwa fragmenty z oper z początku XX wieku. Lot Czmiela Mikołaja Rymskiego-Korsakowa z opery Bajka o carze Sałtanie i Z miłości do trzech pomarańczy Sergiusza Prokofiewa słynny Marsz. A teraz przepiękny fragment z opery romantycznej, Charles Godot. To mistrz opery lirycznej, to mistrz także historii prawdziwie romantycznych. Faust to trawestacja sceniczna słynnej historii Goethego o powieści o Faustie i Małgorzacie. I z owej opery pochodzi także funkcjonujący jako samodzielny fragment instrumentalny słynny walc. Dziś w wykonaniu Londyńskiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Simona Rattla. Był to słynny walc z opery Faust, Charlesa Gounoda. Pozostając w kręgu opery romantycznej, opery francuskiej, fragment, który także żyje niezależnie od dzieła scenicznego, mianowicie słynna medytacja pochodząca z opery Thaïs, Jules Massenet. To także przedstawiciel lirycznej opery francuskiej. Opery, która swoją znaczącą premierę miała w 1894 roku. I owa scena medytacji pochodzi z momentu, w którym główna bohaterka pogrąża się w niezwykle ekstatycznej, uniesionej modlitwie. Kompozycja, która także w operowym pierwowzorze przeznaczona jest na bardzo kameralny skład, skrzypce, fortepian. Dziś w wykonaniu Lorina Mazella grającego na skrzypcach i Bartona Webera na fortepianie. Medytacja Gilles Massenet z opery Thaïs. Thank you. Był to słynny fragment instrumentalny z romantycznej opery Thais Gilles Massenet. I dzisiejsze spotkanie z romantycznymi przebojami opery, które opuściwszy scenę, żyją niezależnie od pierwowzoru scenicznego, swoim życiem koncertowym, fragment z romantycznego dzieła Aleksandra Borodina, kompozytora, który zmarł w 1887 roku, ale dopiero 3 lata później odbyła się sceniczna prapremiera jego słynnej opery Kniaź Igor. A z niej pochodzą, niezależnie od dzieła scenicznego, funkcjonujące jako wirtuozowski fragment instrumentalny, jako dzieło orkiestrowe, tańce połowieckie. To repertuar koncertowy, który pokazuje wszystkie charakterystyczne cechy stylu Aleksandra Borodina. Upodobanie do obrazowości, piękny koloryt orientalny, no i przede wszystkim piękną, znakomitą instrumentację, w której kompozytorzy szkoły rosyjskiej, szkoły narodowej, a wszak do niej należał Aleksandr Borodin, specjalizowali się. Zatem na zakończenie dzisiejszego spotkania z operowymi przebojami muzyki instrumentalnej tańce połowieckie Aleksandra Borodina. Ja dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę i na kolejny wieczór, także z wielką literaturą operową, zapraszam za tydzień. Do usłyszenia.